Kochani, jak wczoraj wspomniałem, święty Jan w swojej Ewangelii zanotował ponad 30 pytań, które stawiał Pan Jezus. W różnych sytuacjach, w różnych kontekstach. Były to pytania skierowane do bardzo konkretnych osób. Czasami te pytania Pan Jezus stawiał wobec tłumu. Ale były też pytania, które postawił tak trochę retorycznie sobie samemu. Ale warto postawić pierwsze pytanie. Dlaczego Jezus w ogóle pyta? Nie wiem, czy kiedykolwiek się nad tym zastanawialiście, no że pyta ktoś, kto nie zna jakiejś rzeczy, jakiejś odpowiedzi, szuka tej odpowiedzi. Stawiamy pytania po to, żeby się czegoś dowiedzieć, czego nie wiemy. Począwszy od najmłodszych lat naszego życia, kiedy stawiamy pytanie, co, kto, po co, dlaczego. A przecież Pan Jezus wszystko wie, jest Bogiem. Czy Bóg musi pytać? Zresztą sam ewangelista Jan w 2 rozdziale, w 25 wersecie zanotował, że Jezus wiedział, co jest w człowieku. To skoro wiedział, co jest w człowieku, to znaczy, że nie musiał pytać. Czyli Jezus nie pyta po to, żeby się czegoś dowiedzieć. Musi być zatem inna racja stawiania tych pytań. Święty Tomasz z Akwinu, który w swoich pismach bardzo często odwoływał się do pytań Jezusa, stwierdza, że istniała taka ważna racja, że Jezus stawia pytania przede wszystkim po to, żeby wzbudzić jakąś reakcję w człowieku, któremu to pytanie stawia. Czyli tak naprawdę nie stawiał pytań dla siebie, szukając odpowiedzi, tylko oczekiwał, że jego pytanie wywoła jakąś reakcję w tym, który go słucha. Podstawową reakcją było wzbudzenie pragnienia. Jezus pyta po to, żeby ten człowiek chciał czegoś. Zaczął czegoś pragnąć. A jak tego zaczął pragnąć, to wtedy zaczyna tego szukać. Bo nie szukamy, jeżeli czegoś wcześniej nie pragniemy. Tylko ten, kto pragnie, chce wejść na drogę osiągnięcia tego, co się pragnie. Dlatego też Jezus stawia pytania, żeby wzbudzić w nas pragnienia. I mam nadzieję, że również w czasie tych rekolekcji Jezus będzie w nas wzbudzał pragnienia, takie, w których będziemy chcieli szukać i nie schodzić z drogi tego szukania. Że również te pytania, które Jezus nam postawi, wywołają podobny efekt. I o co nas Jezus pyta? Jakich pragnień Jezus chce dla nas, jakie pragnienia chce w nas wzbudzić? W nas, którzy żyjemy w takim świecie, który wydaje się być coraz bardziej nie wypełniony Bogiem, tylko właśnie pusty Bogiem. Nie dlatego, że Boga w tym świecie nie ma. On jest tak samo, jak był obecny. Tylko, że my coraz mniej mamy w sobie wrażliwości na dostrzeganie tej obecności. Ten świat wydaje się być coraz bardziej pusty, bo nie zauważa Bożej obecności i Bożego działania. I nie mam tu na myśli tylko tych, którzy odrzucają Boga, którzy wprost deklarują, że są ateistami, że w Niego nie wierzą. Mam na myśli także tych, którzy jakoś zmagają się w tym szukaniu Boga. Są targani wątpliwościami. Ich intelekt, racjonalistyczne myślenie jakoś zżyma się z prawdami wiary i nie pozwala im zrobić tego kroku. Mam na myśli również tych, którzy szczególnie w ostatnich miesiącach przeżywają autentyczne zgorszenie. I nie jest łatwo powiedzieć, że chodzi się do kościoła dla Pana Boga, a nie dla księży. Więc różne sytuacje w kościele nie powinny nas tak łatwo gorszyć. Nie. Właśnie na tym polega zgorszenie, że ono nas czyni gorszymi. Więc nawet człowiek głęboko wierzący może przeżyć właśnie ze względu na głębię swojej wiary bardzo głęboko dotykające go zgorszenie, które może nie od razu i nie wprost prowadzi do niewiary, ale do nieszukania relacji z Bogiem przez pośrednictwo Kościoła. Ale to również jest świat, i chyba coraz bardziej tego doświadczamy, w którym pojawiają się pytania o to, gdzie jest Bóg? Czy faktycznie Bóg w ogóle jest? A jeżeli jest, to jaki jest? Czy przypadkiem ten świat nie jest mu obojętny? Czy cały ten świat jest w jego rękach? Jeżeli jest w jego rękach, jeżeli jest kierowany jego opatrznością i dobrocią, to dlaczego pandemia? Dlaczego tyle ludzi zachorowało? Dlaczego cały nasz świat został postawiony z tego powodu do góry nogami? Dlaczego tylu ludzi cierpiało, umarło? Jeżeli jest Bóg i jest dobry, to dlaczego pozwala na wojnę? Przecież jeszcze tak niedawno się wydawało, że nigdy więcej wojny, że po doświadczeniu II wojny światowej, w której wszyscy przegrali, już nikt nie wpadnie na taki pomysł. Gdzie jest Bóg? Pytano w 1939 roku. Może my znów pytamy w podobny sposób. Ale może ten świat też jest pusty Bogiem. Z tego powodu, że po prostu nam to zobojętniało. Taki wybitny socjolog Charles Taylor w swojej książce o procesach sekularyzacji, zeświadczenia tego świata, mówi, że generalnie sekularyzacja ma zawsze dwa etapy. One różnie się rozkładają czasowo i z różnym natężeniem, ale generalnie pierwszym etapem jest gigantyczna taka złość, wybuch złości, który w różny sposób się objawia. Generalnie walką z Kościołem, z Bogiem. Ale potem przychodzi drugi etap, który jest zazwyczaj znacznie dłużej trwającym, znacznie mocniejszym, ogarniającym większą ilość ludzi. To jest etap obojętności, gdzie brak Boga przestaje być przeżywany jako jakikolwiek brak. I o ile Europa Zachodnia już jest zdecydowanie na tym etapie, tam już naprawdę mało się walczy z Bogiem wprost. Po prostu się ignoruje Jego obecność. To my w Kościele Polskim, trochę ze względu na opóźnienie tego procesu w stosunku do reszty Europy Zachodniej, wchodzimy teraz w taki etap, gdzie sekularyzacja gigantycznie przyspieszyła w ciągu ostatnich 2-3 lat. Do tego stopnia, że o ile mówiono wcześniej w socjologii, że mamy do czynienia w Polsce z sekularyzacją pełzającą, że to jest taki powolny proces, trochę nawet przez to niezauważany i ignorowany przez nas, to teraz już trzeba mówić o sekularyzacji galopującej. Bo to, co się dokonało w ciągu 2-3 ostatnich lat, co pandemia tylko przyspieszyła, zdecydowanie ma takie znamiona. I na pewno był taki etap zdenerwowania, buntu, złości, który również odbił się na Kościele. To, co nazywaliśmy strajkiem kobiet, choć oczywiście jest to bardzo wielowymiarowy temat. Ale to była jedna z jego oznak. To były liczne apostazje. Ale w dużej mierze wydaje mi się, że on już jest bardzo mocno przeplatający się ten etap gniewu z coraz dalej postępującą obojętnością. Szczególnie wśród młodych ludzi. Oni już nie przeszkadzają na katechezie, bo ich po prostu na niej nie ma. Oni już nie krzyczą i nie walczą. Po prostu jest to temat zupełnie niedotyczący ich życia. Obojętny. I choć socjologia nie może oddać całości tego zagadnienia i zjawisk, to jednak jakoś naświetla obraz. I warto popatrzeć na parę liczb. Jestem duszpasterzem akademickim, centralnym w Krakowie, znaczy koordynuję pracę wszystkich duszpasterstw. I mimo, że mamy kilka takich duszpasterstw w Krakowie, o których mówimy, że są wielkimi duszpasterstwami, jak chociażby moje Świętej Anny, gdzie jest kilkaset osób u Dominikanów. Dla jednego człowieka jest to pole nie do obrobienia. I z jednej strony człowiek mówi Bogu dzięki, że nie ma ich więcej, bo już bym w ogóle nie spał. Z drugiej strony cieszymy się tą ilością, która jest. Ale jak popatrzymy globalnie na mapę Krakowa, to wiecie, jaki procent studentów jest zaangażowany w duszpasterstwo akademickie? We wszystkie duszpasterstwa Krakowa? Około 0,5%. 0,5%. A my jako duszpasterze akademicy bezradnie rozkładamy ręce, pytając, jak mamy się spotkać z pozostałym 99,5%. Bo nie mamy nawet jak się z nimi spotkać, żeby ich zaprosić. Mamy w Polsce najszybciej dzisiaj w Europie przebiegającą sekularyzację. W dużej mierze dlatego, że w Europie Zachodniej ona już, ten etap jakby już jest za nami. Ale w Polsce teraz się to dokonuje. W przeciągu ostatnich 25 lat, badając grupę wiekową około 18-20 lat, mamy spadek uczestnictwa w praktykach religijnych o ponad 50%. Co w praktyce przekłada się na to, że jak badamy dzisiaj 18-20-latków, to do kościoła chodzi 5%. Czyli to są te wyniki, o których mówiliśmy na Zachodzie, w Niemczech, Francji. Jak popatrzymy na statystyki mówiące o powołaniach kapłańskich, dzisiaj mieliśmy taką radość, że w czasie mszy świętej było dwóch rodaków, księży pochodzących z tej parafii. Ale jak popatrzymy na liczby, to w 2004 roku w polskich seminariach formowało się 7465 kleryków. Obecnie 2500. 1/3 w 15 lat. Została 1/3. 5000 mniej. Łatwo sobie policzyć, jeżeli to będzie przebiegało w takim tempie, to co będzie za następne 15 lat. W Adwencie głosiłem rekolekcje w Jaworznie. Normalne rekolekcje parafialne, takie jak tu. Były oczywiście też zaplanowane nauki dla młodzieży. I pierwszy raz w życiu mi się zdarzyło coś takiego, że na naukę dla młodzieży nie przyszedł nikt. Ani jedna osoba. Jakby była choć jedna, to bym ją wygłosił dla niej. Ale był puściusieńki kościół. Byłem sam. I kochani, mam świadomość, że w tym momencie pewnie w wielu waszych sercach pojawia się głęboki ból, może strach, odebranie nadziei. Ale nie mówię tego po to. Nie mówię tego po to, żeby wywołać w nas takie negatywne emocje. Ale bardziej o to, żebyśmy byli świadomi i naprawdę obudzili się w polskim kościele, bo wydaje mi się, że choć trochę ten proces przebudzenia następuje, ale że jeszcze ciągle żyjemy w jakimś takim sielankowym, idealistycznym wyobrażeniu wyjątkowości polskiego chrześcijaństwa i polskiego katolicyzmu. Będziemy obrońcami Europy, ostatnia chrześcijańska kolebka w Europie Zachodniej. I w takim przekonaniu, że my to potrafimy i my to zrobimy, przegapiamy realnie występujące problemy. Bo konia z rzędem komuś, kto w Polsce umie pokazać osoby, które naprawdę widzą przyczyny tych procesów. A jak nie nazwiemy tych procesów, nie zobaczymy ich przyczyn, to jak szukać rozwiązań i lekarstw? Ja na razie w ogóle nie mówiłem o przyczynach. Ja mówiłem o skutkach, konsekwencjach, które jest dość łatwo wymienić. Ale uporządkować przyczyny, które są bardzo wielowymiarowe, to już jest strasznie trudne zadanie. I nie chciałbym, żeby to, co powiem, było odbierane jako oskarżenie, choć w jakimś sensie pewnie wszyscy musimy się uderzyć w piersi. My księża bardzo mocno, ale świeccy też, za nasz przekaz wiary. To znaczy, jedną rzecz trzeba sobie po prostu uczciwie powiedzieć i stwierdzić, bez względu na to, kto jest winny temu. Nie udało się przekazać wiary młodemu pokoleniu. Że o ile do tej pory w dużej mierze kulturowo, tradycyjnie, siłą też pewnego autorytetu i kościoła, i domu, Było to naturalne, że z pokolenia na pokolenie wiara była przekazywana. Było to jak przekazywanie pałeczki w biegu. Natomiast jesteśmy teraz w tym momencie, w którym pałeczka upadła i młode pokolenie jej nie podjęło. Dlaczego? Jestem przekonany, że jednym z podstawowych problemów, choć oczywiście on jest tylko jednym z wielu ważnych, ale jest całkowity upadek autorytetu, gdzie oczywiście w pierwszym miejscu jest to upadek autorytetu Kościoła i osób duchownych. W dużej mierze właśnie spowodowany skandalami w przypadku wykorzystania seksualnego i nieporadnością Kościoła w rozwiązywaniu tego problemu. Ale to jest w ogóle konsekwencja rewolucji 68 roku, jedna z, że zasadniczo dla młodych ludzi nie istnieje autorytet czy księdza, czy rodzica, czy nauczyciela. A jeżeli nie istnieje autorytet, to podstawowy sposób przekazu wiary właśnie nam upadł. Bo do tej pory wiara była przede wszystkim przekazywana siłą autorytetu. Dziecko, idź do kościoła. Dziecko, pomódl się. Bardzo proszę, wiem, że ci się nudzi, ale idziesz do kościoła. Koniec. Nie dyskutujemy o tym. Autorytet rodziców powiedział. I to działało. Kiedyś. Dzisiaj nie działa. Zupełnie nie działa. Dzisiaj będzie działało tylko i wyłącznie takie doświadczenie Boga, które ten młody człowiek sam osiągnie. A doprowadzić kogoś do doświadczenia Boga, które będzie zmieniające jego życie, to już jest zupełnie inna bajka, niż przekazać mu wiarę kulturowo. I to jest super trudne zadanie. Nawet w tak bliskich relacjach, nawet w tak cudownych rodzinach, gdzie dzieci mają bardzo dobry kontakt z rodzicami, to okazuje się, że rodzice mają niesamowity problem, żeby dzieciom opowiedzieć o swoim doświadczeniu Boga. Bo czym innym jest powiedzieć im: pomódźcie się, idźcie do kościoła, a czym innym jest opowiedzieć dziecku o tym, co to znaczy, że Bóg jest moim Panem. Co to znaczy, że ja Go doświadczam i że On przemienił moje życie. Co to znaczy, że ja wypełniam Jego wolę i dziecko pyta, a skąd Ty wiesz, co jest Jego wolą? I umieć Mu opowiedzieć, co to znaczy rozmowa z Nim, doświadczenie Go, słuchanie Go. To już jest zupełnie inny poziom przekazywania wiary. I właśnie wobec tego doświadczenia, czy wobec tej sytuacji, w jakiej dzisiaj jesteśmy, pierwsze pytanie, z którym przychodzi do nas Jezus, to jest pytanie, które aż trzykrotnie pojawia się w Janowej Ewangelii. Pytanie, czego szukać? Czego szukacie? To są pierwsze słowa, które Jezus wypowiada w Ewangelii Jana wobec uczniów, wobec Jana i Andrzeja, którzy idą za Jezusem. On odwraca się i pyta, czego szukacie? Potem postawi to pytanie wobec Judasza, który przyjdzie z żołnierzami do Ogrodu Oliwnego, żeby go pojmać. I Jezus zapyta, kogo szukacie? I w końcu Maria Magdalena, która będzie zrozpaczona po śmierci Jezusa, szukała go, bo ktoś wykradł jej mistrza, grób jest pusty. Spotka Jezusa i zanim go rozpozna, usłyszy pytanie, kobieto, dlaczego płaczesz? Kogo szukasz? Najważniejsze pytanie, jakie stawia Jezus. Kogo szukasz? Czego szukasz? Bo to jest pytanie, które prowadzi do doświadczenia. To jest pytanie, które prowadzi do doświadczenia Boga w relacji, do spotkania z Nim. I to spotkania takiego, które naprawdę przemienia życie. Które nie jest odmówieniem tylko pacierza. Które nie jest pójściem w niedzielę, bo to jest obowiązek. Które nie jest kulturowym pielęgnowaniem pewnych zwyczajów świątecznych. Tylko takim spotkaniem, po którym wszystko w życiu się zmienia. To jak się zmieniło życie Jana i Andrzeja. Jan spotyka po raz pierwszy Jezusa, myślimy w 27 roku. Swoją Ewangelię pisze po roku 90, czyli między spotkaniem a opisaniem tego wydarzenia minęło ponad 60 lat. I wiecie, jak Jan zapamiętał to wydarzenie? Tak dokładnie, że zanotował, miało to miejsce o godzinie 10. 60 lat, na całe życie, zapamiętał nawet godzinę tego spotkania. Kiedy się pamięta takie szczegóły? Ja z pracy z małżeństwami narzeczonymi mam takie doświadczenie, że raczej jest to domena kobiet, pamiętanie tych szczegółów. Ale jest bardzo ciekawe przy spisywaniu protokołu przedmałżeńskiego. Jest tam takie pytanie, kiedy się zaręczyliście, kiedy były właśnie oświadczyny. I generalnie mężczyźni odpowiadają, no tak jakoś półtorej roku do 2,5, może 3 lata temu. A kobieta mówi 11 września o godzinie 17:23. Na całe życie zapamięta ten moment. Która matka nie pamięta, o której godzinie na świat przyszły jej dzieci? To nie około. Co do minuty i 3 zegarki sprawdzi, żeby mieć pewność. Najważniejsze wydarzenia w życiu się pamięta co do minuty, co do godziny. Dla Jana to było wydarzenie pierwszego spotkania z Jezusem. Na to pytanie, które stawia Jezus, kogo szukacie, czego szukacie? Oni odpowiadają, nauczycielu, gdzie mieszkasz? Ale w tym ich pytaniu nie chodzi o to, że są zainteresowani, gdzie on ma dom. Ale pytanie o to, gdzie mieszkasz, to jest pytanie, jaki jesteś naprawdę? Kim jesteś? Chcemy Cię poznać najgłębiej, jak to możliwe. Bo dom jest takim miejscem, gdzie ściągamy maski. Dom jest takim miejscem, gdzie jesteśmy prawdziwi, gdzie nikogo nie musimy udawać. W moim rodzinnym domu zawsze się trochę uśmiechamy z mojego taty, który ma taki zwyczaj, to jest absolutny rytuał obowiązujący zawsze i wszędzie, że jak wraca z pracy, to pierwsze co robi, to wskakuje w dres. Ale nawet jak ma wyjść na zewnątrz dla jakiegokolwiek powodu, nawet jak idzie wynieść śmieci do kosza, który jest 50 metrów obok bloku, to ubiera eleganckie spodnie w kantkę, koszulę wyprasowaną, bo idzie na miasto. Potem znowu wraca w te dresy za 3 minuty. Ale na miasto nie wyjdzie w dresach. Więc w domu nie musi nic udawać, nie musi nic ukrywać. W domu jest panem w dresach, a na mieście to jest panem. Uśmiechamy się oczywiście. Każdy z nas ma jakieś swoje domowe przyzwyczajenia. Coś, czego byśmy nie chcieli, żeby może wychodziło na zewnątrz. Bo w domu jesteśmy prawdziwi. Nic nie udajemy, nie ukrywamy. Wiemy, że nas przyjmują nasi bliscy, kochają nas też z tymi naszymi różnymi przyzwyczajeniami. I oni pytając, nauczycielu, gdzie mieszkasz, mają w sobie pragnienie poznania Jezusa takim, jakim On jest, naprawdę. Oni jeszcze tego nie wiedzą, że u Jezusa nie ma żadnej granej roli, że Jezus w każdej sytuacji jest ten sam, że nie zakłada żadnej maski. Oni dopiero to odkryją. To jest ich pierwsze spotkanie, więc projektują na Niego własne doświadczenie. Ale pytają, jaki jesteś? Jaki jesteś? No i to jest dzisiaj pierwsze pytanie, kochani. Czy masz takie spotkanie z Jezusem? Doświadczenie tak przemieniające Twoje życie, że zapamiętałeś godzinę tego spotkania. Czy masz taką godzinę dziesiątą w relacji z Nim? I takie doświadczenie, że Go zapytałeś, gdzie mieszkasz? I byłeś w Jego domu. To znaczy poznałeś Go w intymności, w bliskości. Odsłonił przed Tobą serce. Wiesz, jakie jest serce Jezusa. Tak jak Jan później w ostatniej wieczerzy będzie leżał na tym sercu, wsłuchując się w Jego rytm, tuż przed śmiercią. Jak będzie potem pod krzyżem, kiedy to serce zostanie przebite. Jan, jak raz wsłuchał się w to serce, to potem cały czas przy nim był. Bo tylko jak masz takie doświadczenie, to będziesz mógł o tym przebitym sercu, o tym rytmie bicia serca, o tym domu Jezusa opowiedzieć swoim dzieciom, swoim wnukom, koleżankom i kolegom w pracy. I tylko wtedy będziesz mógł ich przyprowadzić. Tak jak Andrzej przyprowadził Szymona, zaraz do niego pobiegł i mówi: znaleźliśmy Mesjasza. Tam jest takie przepiękne greckie słowo, heureka men, znaleźliśmy. Pamiętacie Archimedesa z Syrakus, który jak odkrył prawo hydrostatyki, to wyskoczył nago z wanny i biegał po Syrakuzach krzycząc: heureka, heureka, znalazłem. On biegnie od razu do Piotra i mówi: znalazłem, ja go znalazłem. Już nie muszę szukać, bo go znalazłem. I Piotr przychodzi. A chwilę później dokładnie to samo robi Filip i przybiega do Natanaela i mówi mu: znalazłem tego, którego szukałeś, tego, o którym mówi Pismo i prorocy. Znalazłem go. Choć Natanael nie jest taki chętny od razu do przyjęcia tej wiadomości. I pyta: kto to jest? Filip mówi: Jezus z Nazaretu. Natanael: z Nazaretu? Chyba sobie żartujesz. Nazaretu? Tam nic dobrego nie będzie. To taka pipidówka górna. Co tam z Nazaretu może być? Ale Filip się nie poddaje i doprowadza Natanaela do spotkania z Jezusem. Takiego spotkania, w którym Natanael sam doświadcza, kim jest Jezus. I wyzna: Ty jesteś Mesjasz. Syn Boga Żywego. Ty jesteś. Ja już to wiem, nie dlatego, że mi powiedział Filip. Ja to wiem, bo doświadczyłem. Znamy na pewno tę scenę z Natanaelem. Jezus o nim mówi, że to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. On pyta: skąd mnie znasz? A Jezus mu mówi: widziałem cię pod drzewem figowym. I tyle wystarczyło. Możemy trochę się domyśleć, co się działo pod tym drzewem figowym. Jest taka przepiękna interpretacja w serialu, który jest aktualnie produkowany. Już 2 sezony tego serialu zostały wyemitowane, są dostępne w internecie. The Chosen, Wybraniec. Bardzo gorąco polecam. Ja zasadniczo nie oglądam filmów religijnych, bo co do natury są zazwyczaj bardzo kiepskiej jakości i po prostu bardziej się denerwuję niż to jest pożytkiem doczesnym i wiecznym. Ale w tym wypadku absolutnie rekomenduję. Jest dostępny w internecie za darmo, są napisy po polsku i jest po prostu zrobiony genialnie. Choć oczywiście fabularyzuje trochę to, czego nie dopowiada Pismo Święte, ale pokazując niesamowicie relacje między Jezusem a uczniami. Jest jeden odcinek poświęcony właśnie spotkaniu z Natanaelem. Natanael zostaje przedstawiony jako architekt, który chce wszystkie projekty robić na chwałę Pana Boga. I przygotowuje też przepiękny projekt budynku, ale w wyniku błędów budowlanych, bo ten, który budował, nie chciał zastosować wszystkich rad Natanaela, korzystał z tanich materiałów, dochodzi do zawalenia budynku. Cała wina spada nie na budowlańca, tylko na architekta. Natanael w jednym momencie jest przegrany. Zerwany kontrakt, zszargana opinia, nikt nie chce z nim współpracować, traci wszystko. I w rozpaczy idzie z tymi projektami pod drzewo figowe. Siada i w modlitwie woła do Pana Boga: dla Ciebie to zrobiłem, na Twoją chwałę. Słyszysz mnie? Nie odwracaj ode mnie swojego oblicza. Usłysz moją modlitwę i moje wołanie w nieszczęściu. Widzisz mnie? Patrzysz na mnie? cisza. Podpala te projekty. Wszystko idzie z ogniem i z dymem. Wraca rozpaczony do domu, upija się. I przychodzi Filip, mówi mu, spotkałem Mesjasza. Natanael już nie ma ochoty na cokolwiek, ale daje się przyjacielowi zaciągnąć na spotkanie z tymże Mesjaszem. Staje przed nim Jezus i mówi mu, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. To znaczy wszyscy oskarżają Natanaela, że to on zrobił złe projekty. A Jezus mówi, ja wiem, że one były dobre. Nie ma w tobie podstępu. Byłeś uczciwy. A potem mu mówi, widziałem cię pod figowcem. Jak wołałeś, widzisz mnie Boże? To Jezus mu mówi, widziałem cię. Patrzyłem na ciebie. Nie jest mi obojętne twoje życie. Wiem, co się w nim dzieje. Patrzę na to, co trudne. Jestem obecny. Nawet jak ci się wydaje, że cię opuściłem. Jestem tam. I wtedy Natanael już wie. To jest to doświadczenie. Doświadczenie, że Bóg mnie widzi. Bóg na mnie patrzy. Bóg jest obecny w moim życiu. Widzę cię. W Biblii drzewo figowe jest obrazem obfitości, rozkoszy, słodyczy. Słodycz owocu. Szczególnie, że jeszcze 3 razy do roku figowiec w Ziemi Świętej przynosi owoce. I to jest wyrażenie, taki związek frazeologiczny, który znaczy tyle, co siedzieć pod figowcem, to znaczy czytać Pismo Święte, czytać Torę. Jest wiele takich manuskryptów starożytnych, które mówią, że uczeni w Piśmie siedzieli pod figowcem. Nie po to, żeby zakosztować cienia i się zdrzemnąć. Siedzieli tam z Torą i ją studiowali. To znaczy Natanael siedział z Księgą Pisma Świętego, czytał, studiował, chciał poznawać Boga. A Jezus mu mówi, wtedy, kiedy miałeś słodycz tego doświadczenia, kiedy ten tekst do ciebie przemawiał, kiedy przynosił owoce w twoim życiu, kiedy miałeś doświadczenie, że jak czytasz to słowo, to do ciebie mówię, że kiedy miałeś doświadczenie, że jak czytasz to słowo, to ktoś na ciebie patrzy, to ja byłem. Jezus mówi, to ja byłem. To ja cię słuchałem. To ja do ciebie mówiłem. To ja na ciebie patrzyłem. To ja wywoływałem ten słodycz w twoim sercu. Znacie to? Macie takie doświadczenie modlitwy? Lektury Pisma? Eucharystii? Modlitwy? Że Bóg na ciebie patrzy? Że Bóg do ciebie mówi? Że Bóg dotyka twojego serca? Bo tylko takie doświadczenie może doprowadzić innego człowieka do spotkania z Jezusem, w którym On doświadczy tego samego. Przemawianie z wysokości autorytetu już dzisiaj nie zadziała. Dlatego Jezus zaprasza nas i stawia nam to pytanie. Kogo szukasz? Kogo szukasz? Mam, kochani, pełną świadomość, że jesteście już długo w Kościele. Ale chciałbym was zaprosić, jeżeli tylko macie możliwość, czas, siły, żeby zostać jeszcze teraz na adorację, którą za chwileczkę zaczniemy. Adoracja, która będzie właśnie takim wyjściem Jezusa na spotkanie z nami, jak zrobił to wobec Andrzeja, Jana, Piotra, Filipa czy Natanaela. Kiedy Jezus podejdzie do nas osobiście i postawi pytanie, kogo szukasz? I będziesz mógł popatrzeć mu w oczy, będziesz mógł na niego popatrzeć z bliska i zobaczyć, że on patrzy, że on widzi, że on wie, co przeżywasz. Mam głębokie pragnienie i przekonanie, też takie głębokie przekonanie wiary, że wielu z nas dzisiaj doświadczy, może pierwszy raz, a może pierwszy raz od dłuższego czasu, takiego spotkania z Jezusem. Ja i On. Więc zapraszam was, jeżeli macie jeszcze siłę, Ta adoracja całości, bo ja będę przychodził z Najświętszym Sakramentem, z racji tego, że pewnie nas będzie dużo, znając doświadczenie parafii na Kalinowym, już pewne wnioski mogę wyciągać z lat doświadczenia, to będę przechodził ławka po ławce. Pewnie zejdzie to około godziny czasu, ale właśnie jak ktoś wie, że ma mało czasu, bo dzieci są w domu, trzeba wrócić, to można wtedy podejść tam, gdzie ja będę przechodzić z Najświętszym Sakramentem, koło tej ławki klęknąć, przyjąć błogosławieństwo i wrócić do domu. Kto może zostać na całości, to zapraszam. Będzie schola nam pomagała w modlitwie, będziemy śpiewać, uwielbiać Pana Jezusa. Niech to będzie czas Jego przechodzenia między nami i stawiania każdemu z nas pytania, kogo szukać.